Rozumna lektura Biblii, część piąta, Działania apostołów, Dzieje apostolskie, błogosławiony precedens. I wszystko to, co wcześniej mówiliśmy o listach, o Ewangeliach, o przypowieściach Jezusa, to także się odnosi i do tej księgi, szczególnej księgi, bo opisującej wydarzenia po zesłaniu Ducha Świętego do dziejów apostolskich. Ale jednak ona wymaga specjalnego potraktowania, bo to nie jest tylko księga historyczna. Dlatego, że czytając tę niby księgę historyczną, wyciągniemy jakieś wnioski, jakieś nauki. Czasami sobie alegoryzujemy albo czytamy między wierszami. Ale największym błędem, jaki stosujemy, to to, że Dzieje apostolskie traktujemy jako wzorzec. I nieraz się mówi, Dzieje apostolskie wyraźnie uczą, że... Tylko się potem okazuje, że ta oczywista nauka, wyraźna nauka nie jest taka oczywista dla wszystkich. I potem są podziały w Kościele. Ja osobiście się cieszę, że to, co kiedyś dzieliło Kościół, gdy ja miałem lat 20 i wtedy... Te bariery musieliśmy my, młodzi, jakoś przezwyciężać, ale one były takie zakorzenione, że aż przykro dzisiaj to wspominać, że to już jest przeszłość, daleka przeszłość. Od jakichś 25 lat zaczęło to zanikać. Dzisiaj to już wszystko zanikło, bo się nagle okazało, że Dzieje apostolskie nie są wzorcem, na podstawie którego będziemy zmuszać innych, aby tak samo praktykowali jak my. Pamiętam coś takiego, że w latach 40., 50., 60., gdy nasze zbory świątkowe były rejestrowane w ramach Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, to mieliśmy takie pieczątki wyrabiane i tam było pisane, że nabożeństwa odbywają się na wzór pierwszych chrześcijan. A więc i chrzest na wzór pierwszych chrześcijan, chrzest w wodzie. I to się podkreślało wszędzie, zawsze podczas chrztów w rzekach, nad rzeką. A to było jednak pewnego rodzaju nadużycie. Owszem, to była duma. Myśmy wtedy słuchali tych kazań i wiedzieliśmy, że my teraz Biblię głosimy, Słowo Boże głosimy, coś, co było nieznane. Ale dzisiaj te rzeczy wtedy przez nas tylko praktykowane stały się powszechne, gdy chodzi o chrześcijaństwo. Dlatego też my musimy zrozumieć, że Dzieje apostolskie nie są wzorcem, są precedensem. Wtedy się wydarzyły i to samo się może wydarzyć dzisiaj, ba, i się wydarza przez wszystkie wieki i nasze dziesięciolecia naszego życia, ono to się wydarza, to się dzieje. Bóg po prostu działa w nas, działa przez nas. Dlatego też tytuł właśnie tego jest, że to jest błogosławiony precedens, ale precedens, który cały czas również i ma kontynuację w rozmaity sposób u różnych chrześcijan, w różnej formie, ale ta kontynuacja się odbywa, bo ten sam Jezus, to samo Słowo, ten sam Duch Święty i ci sami ludzie wierzący, którzy podchodzą i rozumnie czytają również i Dzieje apostolskie. A więc tę księgę bardzo nas interesującą dobrze byłoby w całości przeczytać. Najlepiej za jednym razem. Nie sobie odkładać, ale raz sobie wziąć godzinę czasu, usiąść i spokojnie za jednym razem całość przelecieć. I podczas lektury zastanawiać się i się pytać. I sobie notować. Potem, gdy czytamy ją drugi raz, nagle jakieś miejsca, postacie naszą uwagę będą przykuwać. Potem zobaczymy, jaki jest układ tej księgi. Na przykład zauważymy, że apostoł Piotr występuje do rozdziału 12, a od 13 rozdziału głównie się mówi o apostole Pawle. Zauważymy też jakiś ogólny podział i tu w konspekcie jest taka propozycja takiego podziału. I te podziały od pierwszego rozdziału, pierwszego wiersza, rozdział 6, 7 wiersz i tak dalej, polecam konspekt, I tam jest powiedziane, że nagle będziemy widzieć, jak kolejno te części przygotowują i napędzają drugą część, następną część, aż się wreszcie dzieje urywają. Zauważcie, że są, urywają się, bo dalsze dzieje to już pisze Duch Święty przez Ciebie i przeze mnie. Czytając tę księgę zauważamy, że najważniejszą rolę w tej księdze odgrywa Duch Święty. To są działania apostołów, tam jest w oryginale praxeis, a więc działania apostołów, ale te działania są inspirowane, prowadzone przez Ducha Świętego. On jest główną postacią, osobą tej księgi. Też zauważymy, że głównym zainteresowaniem Łukasza to był nie ustrój Kościoła, nie to, jak mają wyglądać nabożeństwa i różne szczegóły, ale zauważcie, że główne jego zainteresowanie było, że Ewangelia ma się rozprzestrzeniać pod kierownictwem Ducha Świętego z Jerozolimy aż na cały świat. Zgodnie z tym, co powiedział Pan Jezus przed swoim odejściem. I jeszcze ważne rzeczy nas powinny zainteresować, a więc to, o czym Łukasz, autor, nie pisze. Bo o tym, o czym pisze, to my wiemy prawie, że na pamięć. Ale czy wiemy, o czym on nie pisze? Na przykład, on nie podaje nam żadnej biografii apostołów. Gdy chcemy sobie zerknąć do apostoła Pawła, gdy chodzi o jego nawrócenie, to zauważyliście, często o tym mówimy, to ja otwieram Galatów, pierwszy rozdział. On tam pisze o swoim nawróceniu, a potem dopiero patrzę, co on mówi w swoich wystąpieniach i dwa razy, jak jasno opisuje swoje nawrócenie, a też i 9 rozdział, gdy Łukasz opisuje jego nawrócenie. Łukasza nie interesuje w ogóle organizacja Kościoła, ustrój, nabożeństwa. Też jego nie interesuje to, że muszą zdobyć jakieś krainy. Jedyna prosta linia to jest Jerozolima i Rzym. Muszę być w Rzymie, ale dlatego, że tam jest cesarz. Że Paweł chciał się stawić przed cesarzem. Ale Łukasza, Ducha Świętego interesują ludzie. Nie kraina. Chciał iść Szaweł w tę stronę, a Duch Święty mówi, tam ci nie wolno iść, idź tam, bo tam będzie Lidia, tam są kobiety nad rzeką, piorą swoje tkaniny, tam idź, do Europy. A więc nie historia Kościoła jest przyczyną napisania tej księgi, lecz działanie Ducha Świętego przez ludzi wierzących, przez apostołów, przez uczniów Chrystusa. Też Łukasz unika podawania jakichś standardów, na przykład standard nawrócenia. Czy musi być tak dramatyczny jak Szawła? Czy może być bardziej ewolucyjny? I mamy przykłady i ewolucyjnych nawróceń. Możemy sobie pomyśleć teraz, gdy Akwilas i Pryscyla komu usługiwali, zajrzyjmy, pomyślmy. Albo chrzest w wodzie, czy w Duchu Świętym, czy są jakieś podane szczegóły? Jest tylko wspomniane. Może nie wszystko jest powiedziane. Tak nieraz myślałem sobie, przydałoby się jakiś mieć opis chrztu w wodzie. Czy mamy zanurzać pionowo, ktoś kuca do tyłu, jak my to robimy, a może jeszcze inaczej? Tam nie ma w ogóle żadnej sugestii. Nawet nie powiedziane, że musi być zanurzenie. To są nasze wnioski wyciągnięte z listu do Rzymian, 6 rozdziału, że jest podobny do pogrzebu i tak dalej. A więc szczegóły nie są ważne. Ważne jest to przesłanie, że Królestwo Boże, Ewangelia ma do ludzi docierać i to bez ograniczeń żadnych narodowościowych, ma iść do pogan na cały świat. A więc co Łukasz chciałby nam przekazać? A więc, że Ewangelia nie pełni roli modelu. Żadnych szczegółów, chodzi o obraz ogólny. Chodzi o Boży plan, Boży cel dla Kościoła i chodzi o to, że ludzie mają być zbawieni, a szczegóły będą tworzone za każdym razem, jak precedensowo w pierwszym wieku, tak też były i później, i w drugim, czwartym, i w dzisiejszym, i w dwudziestym. To są dla mnie przecież bardzo ważne wydarzenia, a też i w obecnym, w 21, gdzie jeszcze mogę usługiwać. I stąd, gdy czytamy właśnie dzieje i objaśniamy ten tekst, to musimy mieć to jedno pytanie, w jaki sposób poszczególne opowiadania biblijne są precedensami dla Kościoła późniejszego. A może nie są? A może jest to tylko słowo i ono zostało nam przekazane dla zbudowania? A więc jaką rolę ten precedens historyczny pełni w naszej doktrynie, w naszym pojmowaniu? I stąd, ponieważ wszyscy traktujemy te dzieje jako jakiś wzorcowy autorytet, to musimy sobie uświadomić, że nie zawsze robimy to konsekwentnie. Na przykład nikt z nas nie oczekuje, że przy rozmowie duszpasterskiej, gdy trafimy i Duch Święty nam wskaże, że ktoś tam dopuścił się oszustwa, kłamstwa, że ci ludzie padną martwi przy naszym biurku. A więc tu nie ma konsekwencji. A w innych przypadkach mówimy, że muszą być i inne języki, gdy modlimy się o Chrzest Duchem Świętym. Byłoby najlepiej, zawsze mówię, że byłoby dobrze, bo są przykłady, że towarzyszyły, ale nigdy nie mówię, że muszą. Zawsze zostawiam wolność tym, którzy się modlą i gdy stwierdzają, że przeżyli Chrzest Duchem Świętym, ja mówię amen i nie podaję żadną wątpliwość, nie dogmatyzuję, że muszą być inne języki. Mówię, dobrze, żeby były. Ona jest jak żarówka, która oświetla pomieszczenie, ale jeśli uważasz, że przeżyłeś Jezus Duchem Świętym, ja nic do tego nie mam. Więc żadnych wzorców, dlatego że to nie jest matryca do kopiowania w każdej epoce historycznej. To są tylko przykłady, jak zrobić, czy musimy robić, czy możemy robić, ale nie możemy tego dogmatyzować, że tak musi być, jak było wtedy, gdy chodzi o formę, o sposób. I stąd zawsze są ważne trzy sprawy, jak teologia, czyli to, w co wierzymy, jak etyka, czyli to, jak postępujemy, oraz chrześcijańskie życie, czyli co praktycznie robimy w naszej codzienności. A wszystkie inne rzeczy są dodatkowe. One uzupełniają te sprawy doktrynalne, te rzeczy główne. I stąd wszystko, co my wynosimy z Pisma Świętego poprzez precedens, że to się gdzieś wydarzyło, to w naszym codziennym życiu i praktyce zawsze ma charakter dodatkowy. Gdy się modli tam dramatycznie czwarty rozdział dziejów i się miejsce zatrzęsło, to nikt z nas nie oczekuje, że podczas naszych modlitw dramatycznych, a nieraz takie były, że się miejsce zatrzęsie. Pamiętam kiedyś, gdy się modliliśmy o pewną sytuację, o rozwiązanie pewnego bardzo ważnego problemu dla naszego małego zboru. I ja tam wtedy w tym zborze byłem i bardzo przeżywałem razem z nimi. I gdy te kilkanaście osób, większość sióstr się modlili i nagle Pan mi dał takie proste widzenie i gdyśmy wstali, ja mówię, nie wiem, czy powiedzieć, ale mówię, widziałem taki drobiazg, coś takiego, no powiedz, poprosiły siostry. Ja powiedziałem, że byłem w takim jakby lesie i nagle widzę, że w tym gęstym lesie, w tej gęstwinie tam, oj, jakieś jest światełko, jakaś polana. I doszedłem, patrzę, jest polana zalana słońcem, tylko tyle. Okazało się, że ten zbór za 3 lata znalazł już rozwiązanie, zmienił miejsce swoich zgromadzeń i się rozprzestrzenił z osób kilkudziesięciu do kilkuset w ciągu około 20 lat. A więc, kochani, Duch Święty tworzy na bieżąco swoje dzieje. Tylko my musimy się temu poddać i nie lekceważyć małych początków, małych rzeczy. Po prostu to wszystko robi Duch Święty, a szczegóły zostawiamy już Jemu, bo On wie, co jest właściwe w danym czasie. A więc Dzieje Apostolskie się czyta łatwo, bo różne szczegóły historyczne nam pomagają odtworzyć dzieje ówczesnego Kościoła. Ale najczęściej jednak się przyglądamy postawie, postępowaniu ówczesnych chrześcijan i chcemy sobie przyswoić ich model chrześcijańskiego życia i służby. Też ważna jest sprawa zobaczyć cel. Często się powołujemy, że Pismo Święte uczy nas, że i wtedy mamy jakiś cytat, jakiś werset, a to nie o to chodzi. My musimy zrozumieć, w jakim celu dany werset się pojawił, dany cytat, w jakim jest kontekście, do kogo on mówił, o czym on mówił. I dopiero ten wniosek jest przesłaniem Bożego Słowa dla nas na dzisiaj. Nie sam werset, tylko goły werset. I tu właśnie jest bardzo ważna hermeneutyka, abyśmy odnaleźli intencję Pisma Świętego. jak nam mówi apostoł Paweł do Tymoteusza, że ono jest do wychowania, do poprawy. A więc w jaki sposób ma nas wychowywać i poprawiać? My musimy się zorientować, dowiedzieć, jakie są intencje. Dlatego też ogólnym celem, przeznaczeniem dziejów jest ukazanie pojawienia się Kościoła, że się grupa ludzi, 11, 120, potem przybyło 3000, potem się rozszerzyli po całym imperium, a więc Kościoła, czyli eklezji, zgromadzenia, zboru, ciała Chrystusa o zasięgu ogólnoludzkim, gdzie i Żydzi, i poganie razem stają się chrześcijanami, mając wspólne korzenie w Jerozolimie, ale tworząc ciało Chrystusa uniwersalne, powszechne, złączone z wszystkich ludzi, bez wyjątku, bez żadnej segregacji. I tym, co ich spaja, jest łaska, zbawienie za darmo dla wszystkich, a czuwa na tym wszystkim Duch Święty. I ten właśnie motyw musi nam się cały czas przewijać, powracać, abyśmy wiedzieli, że taki właśnie jest Kościół Chrystusa w dziejach apostolskich, ewangelizujący, radosny i pełen mocy Ducha Świętego. I często z różnych opowiadań dotyczących życia Kościoła możemy wyciągnąć różne wnioski. Przykładem jest 6 rozdział i te pierwsze 7 wersetów, gdzie się pojawił problem z tymi wdowami helenistów, w jaki sposób to można rozstrzygnąć. Nikt nie będzie z nas dzisiaj robił dosłownie list wdów, nie będzie delegował specjalnych diakonów i tak dalej, bo to są w tamtych czasach, mamy dzisiaj inne warunki społeczne, ale pewne wnioski możemy sobie wyciągnąć. Na przykład dobrym sposobem, aby udzielić pomocy jakiejś mniejszości w zborze, jest pozwolić tej mniejszości wybrać własnych przywódców. Zauważcie, tam Duch Święty powiedział, że powołajcie, upatrzcie między sobą, wybierzcie, zaproponujcie spośród siebie. I tak właśnie postąpili. Czy my musimy tak zrobić? Nie musimy, ale możemy. Jeśli to jest sensowne, to często wiemy, że to działa też i w naszych warunkach. I stąd pewne wnioski możemy takie wyciągnąć, że Słowo Boże w dziejach apostolskich jest normatywne dla chrześcijan wtedy, gdy się odnosi do tego, czego przede wszystkim miało uczyć dane opowiadanie, a więc sens. To, o co chodziło dla tamtych chrześcijan, też i to znaczenie również może być i dla nas, bo jesteśmy w Chrystusie Jezusie jedno. Różne marginalne informacje nie mogą mieć tej samej wartości nauczającej, jak to ogólne przesłanie. Więc jak to się odbyło, gdzie to się odbyło, kto to zrobił, to są wszystko rzeczy marginalne, dlatego że precedens historyczny nie ma wartości normatywnej. Chyba że jakiś cel temu przyświeca, to ten cel staje się normą, ale nie sam precedens. I wtedy się okaże, że w tej rozległej dziedzinie życia i praktyki chrześcijańskiej niewiele z tego jest w dziejach apostolskich, co można by uznać za normatywne. Nie ma żadnego wyraźnego nauczania, gdy chodzi o sposób udzielenia chrztu, gdy chodzi o wiek katechumenów, czy chodzi o częstotliwość udziału Wieczerzy Pańskiej, choćby tylko te trzy przykłady. A więc wniosek, że chrzest ma być przez zanurzenie, wyciągamy z listów również apostolskich. Czy mają być chrzczone niemowlęta? Pismo Święte nie mówi, ale my z doktrynalnych tekstów, z listów i z dziejów i z opisów chrztów w Ewangeliach stwierdzamy, że to musi być wiek świadomy. Dlatego nazywamy to chrzest wiary. Nie chrzest wodny, ale chrzest wiary, bo musi uwierzyć. A czy ma lat 11, 12 czy 18? To już jest jego sprawa danej sytuacji. Nikt tutaj nikogo do niczego nie zmusza i nie ogranicza. Albo czy Wieczerzę Pańską należy obchodzić w każdą niedzielę? A więc to wszystko są rzeczy drugorzędne. My przez analogię do chrztu, znaczy przez analogię chrztu do śmierci, pogrzebu, zostania, wyciągamy wnioski i różne zbory, kościoły w różnych okresie to różnie stosowały, ale chodzi o to, żeby sens był ten sam, żeby chrzcić człowieka nawróconego, a nie zanurzać grzesznika. Żeby człowiek już pojednany z Bogiem dało świadectwo temu, że jest dzieckiem Bożym i przyjmuje chrzest wiary. Na przykład możemy się zorientować, i to w konspekcie jest bardzo mocno zaakcentowane, że mowa w Jerozolimie, czy tam, gdzie był Jan Chrzciciel, o chrzcie przez zanurzenie była rzeczą oczywistą, ale w Samarii, gdzie nie było naturalnych zbiorników wody, to jak można byłoby chrzcić, gdy też nie było baptysteriów, nie było wanien, gdy się myto przez polewanie się wodą. Dlatego też nie dziwmy się, że taki podręcznik pierwotnego kościoła jak Didache, on powstał około 100 roku, on dopuszczał polewanie przy braku zbiorników wodnych. I Didache oczywiście mówi, że normą jest zanurzenie. Ale też on mówi, że sam akt jest o wiele ważniejszy od sposobu przeprowadzenia go. I pamiętam, kiedyś słuchałem świadectwa, gdy na pustyni szli pieszo na Saharze, samolot runął, został zniszczony i oni szli, nie wiedząc, czy widzą fatamorganę, czy rzeczywiście coś widzą, i szli, i szli, i tracili siły. I ten towarzysz tego lotnika się nawrócił. Zrozumiał i się nawrócił. I chciał być ochrzczony. I właśnie gdy to opowiadali, to co ten zrobił? Mówi, no nie mamy wody, nie mamy nawet kropli, żeby się napić. Wziął w ręce piasek, pomodlili się, wszystko powiedzieli, co potrzeba, i go piaskiem posypał po głowie, i to był chrzest. I mówi, i ten chrzest mi został do dzisiaj, już nie wróciwszy do Anglii, chrztu w wodzie już nie przyjmowałem. Tamten chrzest był dla mnie ważny. Kochani, no nikt się nie śmiał i nie zmuszał do zmiany podejścia, bo chodziło o sens. Dlatego też mam nadzieję, że rozumiemy, o czym mówimy, że nikt się nie gorszy, że Sosulski tutaj proponuje, aby zamiast chrztu w wodzie posypywać się piaskiem. A więc nie możemy traktować analogii opartej na jakimś wydarzeniu biblijnym, precedensie, jako biblijnego, traktować jako biblijny autorytet dla naszego dzisiejszego postępowania. Po prostu tam się odbyło tak, dzisiaj się odbywa inaczej, ale skutek, działanie jest to samo, bo Duch Święty i wtedy, i dzisiaj robi to samo, z tym, że może robić to w różnej formie. Trzeba też się z tym liczyć, że opowiadania biblijne, będąc ilustracją w zamyśle autora, czasami się stają jakimś wzorcem. Tak apostoł Paweł na przykład przywołał niektóre wydarzenia ze Starego Testamentu jako ostrzeżenie, aby tak nie postępować. Pamiętamy 1 Koryntian, rozdział 10, gdy mówi o Izraelu na pustyni, i żebyśmy tak nie postępowali, bo wtedy ich spotkała kara taka i taka, i Bóg też i dzisiaj może nas ukarać. Ale precedens biblijny może usprawiedliwiać dzisiejsze postępowanie tylko wtedy, gdy taka zasada postępowania jest wyraźnie nauczana w innych pismach, w innych miejscach Pisma Świętego. Na przykład, gdy Jezus oczyścił świątynię z tych handlowców, pamiętamy, jak ich poprzeganiał, jak ich powywracał stoły, i ktoś, ja nieraz tego byłem świadkiem, w ten sposób, powołując się na to, swój święty gniew, święte oburzenie sankcjonował, wyjaśniał, tłumaczył, usprawiedliwiał, gdy też w domu nagle talerze wrzucił o ziemię i się oburzył na żonę, która ośmieliła się mu przeciwstawić tam w jakiejś sprawie. A więc nie ma żadnej praktyki religijnej, która byłaby w dziejach apostolskich dla nas obowiązująca. Podobnie też nie ma w listach żadnej praktyki, to bardzo podkreślam. Ja postaram się zrobić specjalny wykład, gdy zakończę już ten temat, o nakrywaniu głów, o usługiwaniu kobiet, abyśmy jasno sobie powiedzieli, kochani, że żadne praktyki, tradycje, Biblia, Nowy Testament nam nie przekazuje, tylko słowo, które jest realizowane praktycznie w dniach tego czytelnika, który w danych danym czasie żyje. Żadnej praktyki my nie mamy, my nie wierzymy w drugie źródło objawienia, czyli w tradycję. Trzymamy się tylko słowa, a to słowo tworzy swoją tradycję w czytelniku i przez czytelnika w danym czasie, gdy on to słowo odbiera przez wiarę i praktykuje. A więc sens jest ważny, nie forma. Sprawy uwarunkowane kulturowo nie powinny być nigdy naśladowane, dlatego że one muszą być przystosowane do nowej, odmiennej kultury. A więc naszą siłą nie jest to, że trzymamy się kurczowo czegoś, co dawniej robiono, lecz trzymamy się kurczowo głowy Jezusa Chrystusa. Rośniemy Bożym wzrostem. Nowi ludzie się nawracają, a pokolenia, które przychodzą, są coraz bardziej odmienne od nas. Teraz myślę o dzieciach, które mają 10 lat w tej chwili, a już o młodszych to w ogóle, że one, gdy się pojawią za te 8-10 lat i będą mieli lat 20-22, to będzie zupełnie inny człowiek, niż my znamy. Pamiętajmy o tym. Podobnie patrzono nasi starsi, nasi rodzice też tak patrzyli, a myśmy wchodzili i myśmy nie byli przerażeni jak oni. Pamiętam ich przerażenie, a myśmy nie byli przerażeni. Myśmy tamten świat, przepraszam za uogólnienia i tak trochę może odważne mówienie, myśmy zagospodarowywali wokół siebie. Pamiętam wyraźnie, że nie. Ja przepraszam jeszcze raz, ja teraz się nie chlubię, nie pysznie, ale po prostu dzielę się tak z serca, że nie tradycja mnie kształtowała. Ale tak się złożyło, że właśnie na podstawie Bożego Słowa i tej prawidłowej egzegezy tak się złożyło. To nie była żadna moja zasługa. Ja wokół siebie kształtowałem tradycję. Przepraszam, to brzmi bardzo, bardzo tak zarozumiale, ale naprawdę mówię to pokornie, chlubię się, jak Paweł mówi, że jest przymuszony do chlubienia się, ja też teraz się chlubię, że tworzyłem tradycję. Gdy ode mnie, powiedzmy, ten mentor oczekiwał nie tylko, żebym tak głosił, jak on uważał, oczywiście ja mu odmówiłem, ale też i oczekiwał, że ja będę też i z formy modlitewne, formy nabożeństw, wszystko będę robił według wzorca, jakie on przygotował, bo to wcześniej też tam ktoś przygotował, to ja powiedziałem, że nie, te formy będą takie, jakie są nam potrzebne dzisiaj dla tej młodzieży, która przychodzi, i wyjaśniłem mu dlaczego. Gdy chciał koniecznie, żebyśmy na gołej posadzce klękali, a jak się okazało, tam nawet nie było dzisiaj, to są jeszcze styropiany się daje pod wlewkę, pod posadzkę, a tam była tylko papa i wlewka i płytki, koniec. Więc to było potwornie zimne. Fundamenty nie były ocieplone z boku, więc to przenosiło potwornie. I on nam kazał klęczeć pół godziny, a czasami modliliśmy się godzinę, czasami mieliśmy nocne modlitwy, więc kilka godzin się i kazał klęczeć. Ja powiedziałem, nie, nie będziemy klęczeć. Będziemy siedzieć, stać. Gdyby można było, to i leżeć, a czemu nie? A apostołowie, pytam się, jak się modlili w dzień 50, 10 dni i nocy? Tylko klęczeli? Przecież wiemy, że oni stali, ręce wznosili. To była modlitwa, postawa modlitewna Żydów. Klęczeli czasami wyjątkowo, gdy chcieli skruchę wyrazić. Ale uwielbienie na stojąco. Wtedy człowiek wyprostuje i dopiero się pełna radość się z nas wylewa. I tłumaczyłem. Pewnego razu, gdy tam mnie już przymuszał, to mówię, Boże, jakoś pokaż mnie, pokaż, żebym ja już mógł spokojnie jakoś zamknąć ten temat. I nagle przypomniał mi się stary z Biblii Gdańskiej werset: kędy siedzieli, Duch Święty przypadł na nich, kędy siedzieli. Takie staropolskie wyrażenie. Odnalazłem konkordancję, patrzę, no jest. Dzieje apostolskie, drugi rozdział. Gdzie siedzieli? I tam jest wyraz wyraźny, po grecku jest wyraz użyty zająć normalną pozycję siedzącą. I wziąłem to ze słownikiem, przyszedłem i mówię, drogi bracie, no spójrz, tutaj oni siedzieli, w dzień 50 siedzieli. Też i 1 Koryntian 14 rozdział, a jeśli któremuś z siedzących jest objawione, mowa jest o modlitwie. Więc mówię, to są różne rzeczy, a nasz drogi prorok Jonasz w brzuchu wielkiej ryby, no nie wiem, czy leżał, czy klęczał, czy stał, no jakie miał możliwości, a modlił się. I stąd, kochani, chciałem wiedzieć, że Boże precedensy mówią nam o celu, o tym, co ma być osiągnięte przez Boże Słowo, jak ma być człowiek zdobyty, a forma już jest drugorzędna. A tamten precedens się może stać również i przedłużeniem dzisiaj w Twoim i moim życiu. I to właśnie jest rzecz najcenniejsza i za to Bogu dziękuję.